100 dni po tragedii w Suszku sprawdzamy, co ze śledztwem. Jakie odpowiedzi dały już dwa eksperymenty procesowe przeprowadzone przez śledczych tu na miejscu? No i czego nauczyła nas ta sierpniowa lekcja?
W tych faktach także wspomnienie Janusza Wójcika, zmarłego dziś byłego trenera piłkarskiej reprezentacji, oraz polityczny pad w Niemczech i widmo przyspieszonych wyborów.
Jest punktualnie 16, to fakty RMF FM, 100 dni po nawałnicy. Jesteśmy w miejscu, w którym nikt nie spodziewał się tak potężnego żywiołu. Jeszcze nawet pół roku może potrwać śledztwo w sprawie tego, co zdarzyło się w Suszku. Kuba Kaługa kontaktował się z prowadzącymi sprawę prokuratorami ze Słupska.
Tak,
Kuba,
jest.
100 dni temu w Suszku, tutaj, zginęły dwie harcerki, które przyjechały na obóz z Łodzi, co do tej pory ustalono w śledztwie.
Harcerze nie mieli szansy usłyszeć syreny alarmowej, która miała wybrzmiewać w obozie. Zagłuszały ją dźwięki łamiących się drzew, odgłosy deszczu i huk wiatru. Jak powiedział mi Jacek Korycki, rzecznik słupskiej prokuratury, niektóre namioty oddalone były nawet o 200 metrów od źródła dźwięku, który alarmować miał o zagrożeniu.
Do tej pory, jak mówiłem, przeprowadzono dwa eksperymenty procesowe, jeden za dnia, drugi po zmroku. One wykazały, że harcerze nie mieli wytyczonych ścieżek ewakuacji.
Takie są ustalenia prokuratury. Ci, z którymi dziś rozmawialiśmy, mówią jednak, że ścieżki nie zdałyby egzaminu w tak ekstremalnej sytuacji. Tak o tym, jak ratownicy próbowali dotrzeć do Suszka, mówił nam naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.
Drzewa leżały jedno na drugim. Trzeba było pokonywać w ten sposób, że albo przechodziło się pod dołem, albo górą. Było to niestety ciężkie dotarcie do tego miejsca zdarzenia. Jak żeśmy wyszli, była godzina około 1 w nocy. A dotarcie na miejsce samego obozu za 25.
To było już prawie rano. Zdaniem Sławomira Wodzińskiego, harcerze, by móc bezpiecznie opuścić las, musieliby wiedzieć o nadchodzącej nawałnicy przynajmniej 3-4 godziny wcześniej.
Znaczy oni mieli szansę dostać taką informację?
To także wyjaśnia prokuratura, która analizować będzie dokumenty z każdego szczebla instytucji odpowiedzialnych za powiadamianie mieszkańców o wszelkich zagrożeniach.
Czego nauczyła nas ta sierpniowa lekcja? Do MSWiA wysłaliśmy pytania, odpowiedź przyszła na piśmie. Przygotowywane są zmiany prawne mające na celu znacząco zwiększyć skuteczność powiadamiania w sytuacjach kryzysowych. Do Rytla wracamy za godzinę, a teraz Karolina Michalik i pozostałe informacje.
Podajemy fakty. Janusz Wójcik ukształtował nas jako piłkarzy i ludzi. Tak o zmarłym dziś byłym trenerze piłkarskiej reprezentacji mówi eks-zawodnik Marek Kuźmiński, obecnie wiceprezes PZPN. Związek włączy się w organizację uroczystości pogrzebowych. Według Tomasza Wałdochę, podopiecznego Wójcika, w kadrze narodowej zmarły trener był wielkim motywatorem. Janusz Wójcik odszedł w wieku 64 lat. A teraz w faktach informacja sprzed chwili. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Więcej na ten temat na pewno w kolejnych faktach. Tak poważnej sytuacji w ciągu 70 lat naszej historii nie mieliśmy, ostrzega prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier wystąpił po spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel. Nasi zachodni sąsiedzi stoją przed wizją wcześniejszych wyborów. Dziennikarz RMF FM Adam Górczewski śledzi sytuację nad Odrą po zerwaniu rozmów o koalicji.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Adamie. Co zaproponował prezydent?
Przede wszystkim zaapelował o gotowość do rozmów o rządzie ze strony każdej z partii. Zwrócił się także do SPD, z której pochodzi, mimo że socjaldemokraci chwilę wcześniej zdążyli ogłosić, że już czekają na wcześniejsze wybory. Merkel, która we wrześniu wygrała czwarty raz rzędu, mimo osobistego zaangażowania w rozmowy, nie zdołała przekonać liberałów do stworzenia wspólnego rządu. Gotowi do tego byli i są nadal zieloni. To oni pierwsi przed momentem potwierdzili, że dostali zaproszenie na rozmowy z prezydentem. Steinmeier chce spotkać się z każdą partią z osobna.
Od dziś część londyńskich piętrusów będzie napędzana olejem z kawy. To pilotażowy program, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w brytyjskiej stolicy.
Londyńczycy wypijają rocznie 2,5 miliona filiżanek kawy, po czym zostaje ponad 200 tysięcy ton fusów. I to właśnie produkowany z nich olej mieszany jest z dieslem, po czym wlewany do baków autobusów. Takie urozmaicone paliwo nie wymaga modyfikacji silników, a emitowane przez nie spaliny są znacznie mniej trujące. Na razie tylko kilka londyńskich piętrusów będzie jeździć na kawie, a to nie jedyny rodzaj biopaliwa używanego w Londynie. Od lat w podobny sposób do napędzania autobusów wykorzystywany jest olej pochodzący ze smażalni ryb i restauracji.
O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A w kolejnych faktach o niebezpiecznych smoczkach dla dzieci ostrzega przed nimi Główny Inspektorat Sanitarny.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.